No, jesteśmy tutaj koło kościoła na Kartuskiej, koło pętli tramwajowej. Jest tutaj droga, która prowadzi w stronę ulicy Kolonia Zręby. No i akurat jest tutaj takie ogrodzenie, dokładnie takie samo, dokładnie tak samo pomalowane, jak zostało uwidocznione na zdjęciach z wizji lokalnej, kiedy w 1983 roku ją tutaj w lipcu realizowano.
Seryjny morderca z Gdańska, kryptonim milicyjny Skorpion. Skazany na karę śmierci i powieszony za zabójstwo 9 kobiet oraz usiłowanie kolejnych 11 zabójstw. Historię tego mordercy opowie dziś w Tajemnicach Pomorza Adrian Wrocławski, prawnik i autor monografii o Skorpionie. Daniel Wojciechowski, zapraszam.
To jest miejsce, które było świadkiem bardzo wielu wydarzeń z historii Skorpiona, ponieważ dokładnie w tym kościele brał swój ślub. I on to zrobił bodajże 3 tygodnie po dokonaniu zabójstwa przy ulicy Pana Tadeusza na tych schodach, więc tak naprawdę wychodząc z tego kościoła gdzieś pod skosem 150-200 metrów było miejsce, gdzie 3 tygodnie wcześniej dokonał zabójstwa kobiety. Takie to są dziwne zbiegi okoliczności, których w tej sprawie jest mnóstwo i nie sposób tego nawet zliczyć. Tym bardziej, że on niedaleko wszakże mieszkał tutaj na ulicy Malczewskiego 84. W tym miejscu wykonywano wizje lokalne, gdzie Tuchlin oprowadzał funkcjonariuszy MO i prokuratora i całą ekipę tą wizyjną od pętli do tego skrzyżowania z ulicą, którą następnie poszedł w górę za swoją ofiarą w stronę ulicy Kolonia Zręby i szedł tak długo, aż znalazł takie miejsce, które było w jego ocenie dogodne do przeprowadzenia ataku i tenże atak przeprowadził.
Pójdziemy tą trasą?
Oczywiście. Do ataku doszło o wiele, wiele dalej, bo ta ulica póki co nie przypomina żadnej ulicy, która miałaby jakieś takie negatywne skojarzenia. Są tutaj domki jednorodzinne, mamy bloki, droga jest asfaltowa, więc jeszcze póki co wszystko jest całkowicie normalne. Natomiast potem dochodzimy już do takiego miejsca, gdzie zaczyna się droga piaszczysta, która wiedzie już w stronę pól, takich krzaków różnego rodzaju. I tam była taka droga, która wiodła najkrócej w stronę osiedla, które na samej górze się znajduje. Były tam takie schodki. Dziś już one nie istnieją, ale wówczas wiele osób po prostu, aby skrócić sobie drogę. Zresztą de facto to była jedyna droga, inaczej trzeba byłoby tam dookoła obchodzić. I tutaj zaraz wchodzono na ulicę Kartuską, można było wejść do tramwaju. Ale niestety ten ostatni odcinek był taki już bardzo niepokojący. Odludny, zakrzaczony, zresztą dzisiaj tak samo to wygląda, wieczorami tak samo, wydaje się, że jest to miejsce, gdzie można byłoby może nie dostać młotkiem w głowę, ale na pewno nie jest to nic przyjemnego, bo widać pełno śmieci się wala różnego rodzaju, czasem i strzykawek, więc nie jest to nic fajnego. Wiele osób nawet nie wie, jak tutaj trafić, zresztą wiele miejsc jest nieznanych. Wynika to z tego, że one są po prostu odludne. A musiały być odludne, bo tylko takie miejsca w opinii Skorpiona dawały gwarancję ataków w sposób, gdzie nie będzie żadnych świadków, osób, które mogłyby wezwać milicję, mogłyby interweniować czy hałasu narobić. Dzisiaj też to wygląda w sposób bardzo podobny jak wówczas w roku 79. Różnego rodzaju śmieci, krzaki, trawy. I tak to w sumie wyglądało wówczas. Tu się nic nie zmieniło. Tylko tyle, że śnieg wtedy leżał w 76 w lutym. Ale w dalszym ciągu, późną jesienią albo bardzo, bardzo wczesną wiosną, gdy nie ma ani jednego listka, to widać jeszcze wcięcie po tych schodach, które właśnie wiodły na samą górę, na te osiedle. Było to dosyć niepokojące miejsce. 12 lutego 1976 roku Tuchlin idzie za swoją ofiarą, za dziewczyną, która zmierza na te osiedle. No i idzie za nią, gdy ona skręca w lewo właśnie przez to pole, przez tą taką kotlinę, taki wąwóz. Dochodzi za nią do schodów. Ona zaczyna po tych schodach wspinać się do góry. No i w tym momencie młotkiem atakuje ją w tył o głowie. Dziewczyna pada na ziemię, zaciąga ją szybko, ściąga ją z tych schodów, przeciąga ją gdzieś mniej więcej w tamtym kierunku, gdzie już no, nie jesteśmy w stanie dojść przez ilość krzaków. Tam stała taka szopa. Za tą szopą dziewczynę ułożył. Wrócił się po torebkę i chciał już zacząć ją rozbierać, ale usłyszał, że jacyś ludzie schodzą z góry. Spłoszył się i uciekł w stronę Kartuskiej. Dziewczyna została znaleziona przez tych państwa, którzy schodzili. Wezwano milicję, milicja raz, dwa przyjechała. No i udało się uratować jej życie. Wszystko się dobrze skończyło ostatecznie. No a Tuchlin tak naprawdę od tego momentu już pojawił się tylko raz jeszcze na ulicy Brzegi, gdzie w sposób wyjątkowo nieudolny próbował też dziewczynę zaczepiać, ale akurat w pewnym momencie zaczął nawet do niej mówić, bo nie wiem dlaczego. Chyba po prostu próbował zmienić swój sposób działania, który dotychczas nie przynosił efektów, ponieważ zaatakował to już trzecią kobietę i tak naprawdę po chwili został spłoszony, więc żaden jego cel nie został zrealizowany. Tak więc w momencie, gdy zauważył dziewczynę, która szła ulicą Brzegi, zaczął do niej zagadywać. No ale ona dosyć stanowczo mu się postawiła, zagroziła nawet, że uderzyła go pierw parasolką, potem zagroziła mu, że wyciągnie nóż i tym nożem go załatwi, więc on po prostu uciekł. I od tego momentu on już się nie pojawił dosyć długo w Gdańsku, aż do tak naprawdę 79 roku, bo potem, wkrótce potem wyjechał pod Malbork do Lasowic Wielkich. Rzekomo twierdził, że tam są lepsze warunki. On zresztą w tym czasie już nie był ze swoją pierwszą żoną, tylko mieszkał z kochanką i jej córkami. Przekonywał ją, że jednak jest tam lepsza robota w PGR-ze, będzie elektrykiem, więcej zarobi, szybciej się dorobi niż tutaj. Pojechali 21 grudnia tego samego roku, 76, został zatrzymany przez milicję, tymczasowo aresztowany, ponieważ on nie stawiał się na wezwania sądu, bo sprawę miał tutaj karną, więc prawdopodobnie on na tyle już się obawiał, że tutaj jego działania za chwilę mogą się skończyć, więc już próbował wszelkimi sposobami jak najszybciej uciec z tego Gdańska, przenieść się. Nawet bał się na rozprawy do sądu się stawiać, a odpowiadał z wolnej stopy i pierw oczywiście siedział na tym tymczasowym aresztowaniu. Potem wszedł mu inny wyrok do wykonania. Ostatecznie do 79 roku człowieka nie ma, bo przebywa w jednostkach penitencjarnych, odbywa wyrok. No, musimy się cofnąć do 75 roku, do jesieni. Wówczas w październiku oprócz Tuchlina również pomysł na atakowanie kobiet zrodził się w głowie jeszcze jednego człowieka, też elektryka Włodzimierza, który na Olszynce również zaczął kobiety atakować. Tylko że on nie atakował ich młotkiem, a przewracał je i dusił. I pierwszy taki atak przeprowadził 21 października. On nie został zgłoszony. Niestety było tak, że część takich zdarzeń nie była zgłaszana. Nie wiem, czy to było traktowane jako taki, no, coś takiego, co jest naturalne w takich miejscach, w tamtych czasach, ale niestety to nie było zgłoszone. Potem 31 października Tuchlin po raz pierwszy skutecznie atakuje dziewczynę na Oruni. Uderza ją młotkiem, zaciąga w krzaki i też tam nic nie udaje mu się zrobić przy tej dziewczynie, ponieważ za chwilę zostaje spłoszony przez kobietę, która przechodziła. Potem mamy w listopadzie zabójstwo na Olszynce. Sprawcy nie znaleziono, ale też już potem było wiadomym, że to jest ten z Olszynki. No i tak te czyny zaczynają się przeplatać. Raz Tuchlin atakuje na Oruni, zaraz atakuje ten Włodzimierz na Olszynce i to tak się przeplata. Oprócz tego jeszcze jest kilkanaście zabójstw, które cały czas były otwarte w Gdańsku i które też były cały czas ścigane. Tak więc no, tego dosyć dużo się nawarstwiło, ale w pewnym momencie już została powołana grupa Olszynka, grupa dochodzeniowa śledcza z Komendy Miejskiej Milicji w Gdańsku. No i zbierając wszystkie materiały, konsultując się z ekspertami, ustalono niewątpliwie, że sprawców jest dwóch, że to nie jest ten sam sprawca. Ich modus operandi jest całkowicie różne. milicja, dziś policja nie dysponuje nieskończonymi zasobami. Są ludzie, są zmiany, ludzie muszą odpocząć, są sprawy bieżące. No i czatowanie gdzieś na sprawcy, który może pojawić się za tydzień, za miesiąc, no nie jest łatwe. Ale mimo wszystko starano się to robić, bo w pierwszej kolejności zabezpieczono Olszynkę, bo tam tego było najwięcej, Olszynka i Orunia. Tenże Włodzimierz został zatrzymany. Udało się go zneutralizować. Natomiast Tuchlin ewidentnie się wówczas z Oruni przeniósł, bo już zobaczył, że ten teren zaczyna być niebezpieczny. Zaczyna być niebezpieczny, bo było coraz więcej patroli, bo oprócz tego, że były patrole zmotoryzowane, umundurowane, również jeszcze było ZOMO w tych miejscach takich kluczowych, gdzie się ludzie zbierali. Natomiast w tych miejscach bardziej odludnych już operacyjni funkcjonariusze chodzili, czaili się i obserwowali, co się dzieje. On musiał to zauważyć, dlatego on się przeniósł właśnie tutaj, w to miejsce, gdzie my w tym momencie jesteśmy. Natomiast też jeszcze trzeba powiedzieć, że w międzyczasie było bardzo takie podejrzane zaginięcie 12 kwietnia 76 roku, gdzie zaginęła 18-letnia Iwona F. I ta dziewczyna pracowała w Baltonie na Długiej. Ona stamtąd wracała do domu i nigdy do niego nie wróciła. Torebka, którą ona miała przy sobie, została znaleziona przy ulicy Stare Domki. I sprawdzono zawartość i na bodajże tuszu do rzęs znaleziono krew. I krew należała do tej grupy, którą ona miała, więc to było niemożliwe, żeby ona znalazła się w sposób bez powodu, tak? A co najważniejsze, niedaleko obok znaleziono torebkę wcześniej, bezpośrednio po zdarzeniach, ale generalnie w tym trójkącie znaleziono torebkę Mirosławy, która została zaatakowana na początku 76 w styczniu na Oruni. Potem została znaleziona też niedaleko torebka dziewczyny tutaj, która została zaatakowana na Kolonia Zręby. No i została znaleziona potem w kwietniu torebka tej Iwony. No i to jest dosyć podejrzane, żeby tak naprawdę w trójkącie naprawdę kilku ulic, trzy torebki dziewczyn zaatakowanych i które wszystkie nosiły ślady ich krwi. To musiał być Tuchlin, tym bardziej, że to też były jego rejony. Całe główne miasto, to jest cały czas jego rejon. Przecież on mieszkał tam mnóstwo czasu przy ulicy Heweliusza. On atakował to w Gdańsku, to na Kociewiu i tak przenosił tą swoją działalność i dopiero na Kociewiu okazało się, ludzie się bardziej dowiedzieli o tym, że taki sprawca grasuje, ale dopiero po 82, na początku 83 roku, po zabójstwie w Skarszewach. Wtedy wykorzystano do tego celu również księży, którzy na mszach w niedzielę informowali. Wtedy ta historia się stała powszechna. Tutaj w Gdańsku do czasu jego zatrzymania nie była jego historia znana, nie było wiadomym, że on tutaj grasuje. Jak się okazało, bardzo dobrze. Dzięki temu ta sprawa nie była tutaj na terenie Gdańska zaśmiecona olbrzymią ilością informacji, które nic nie wnosiły. Bo w samych Skarszewach, po tym, gdy ogłoszono, że taki sprawca działa, atakuje kobiety, no to w ciągu chyba 2 tygodni zebrano chyba 1000 relacji, które nic nie wniosły. Osoby dzwoniły na milicję, milicja przyjeżdżała z Gdańska, z Wojewódzkiej, tylko po to, żeby się dowiedzieć, że 2 lata temu jakaś kobieta widziała faceta, który stał z rękoma w kieszeniach w klatce i wydawał się jej podejrzany. I takich informacji były dziesiątki. No, to wszystko trzeba było sprawdzić, przeanalizować, a i tak do niczego nie wnosiło. Na szczęście w Gdańsku nie było czegoś takiego i tak naprawdę te wszystkie zdarzenia były bardzo dokładnie rozpracowane, przeanalizowane i nie było tutaj takich sprawców, którzy mogliby ostatecznie wzbudzać podejrzenie, że to może oni byli, że może to w sumie nie był Tuchlin, czy też może ktoś inny się tutaj przypałętał. Te sprawy były dosyć sterylne, więc nie było problemu zebrać to wszystko w całość i stwierdzić, że to niewątpliwie była jego robota. No, wpadł w sposób taki, że był już tak bardzo rozzuchwalony, że przestał dbać o swoje bezpieczeństwo. Tutaj, gdzie jesteśmy, to był jego etap początkowego popełniania zbrodni. On się dopiero tych zbrodni uczył. On tak naprawdę nie miał jeszcze doświadczenia, jak to robić. ponieważ wydawało mu się, że uderzy kobietę młotkiem w głowę, ona padnie, zaciągnie ją gdzieś i dokona z nią czynności, jakich tam chciał dokonać. Natomiast no, okazywało się, że to nie jest takie proste. Atakuje dziewczynę na Oruni, ona pada, zaciąga, po czym zaraz się świadkowie pojawiają. Atakuje drugą dziewczynę w styczniu na Oruni, zaciąga ją, atakuje ją, gdy ona wchodziła przez furtkę do swojego domu, zaciąga ją pod schody, już się zapala światła, już ojciec wygląda. Tutaj atakuje dziewczynę, zaciąga ją z tych schodów pod tą szopę i już ludzie schodzą. I za każdym razem mu się to nie udaje i w jakiś sposób go to frustruje, więc prawdopodobnie wtedy na brzegach próbował w inny sposób tą dziewczynę zaczepiać. Ona go pogoniła, pogroziła mu i zapamiętała jego wygląd. I ten wygląd, gdy go zrekonstruowano za pomocą rysownika milicyjnego, był taki sam jak ta dziewczyna z kolonii Zręby go zapamiętała. To były dwie te same osoby. I potem się okazało, że to były najlepsze portrety rysunkowe, które pokazywały dokładnie tak, jak on wyglądał, tylko w jaki sposób to było ustalić. Gdy ta dziewczyna wyszła ze szpitala, długi czas tam przebywała, to tutaj z nią realizowano mnóstwo czynności. Szefem grupy Olszynka był Gruszczyński, który był człowiekiem kryminalnym z krwi i kości, z tego, co opowiadali ludzie, to on zaczynał pracować wtedy, kiedy wszyscy kończyli tą pracę. On z tą dziewczyną tak naprawdę przez kilka miesięcy penetrował całe centrum. Jeździli tym tramwajem do centrum, do Pętli kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy. Chodzili na spacery po Kartuskiej, chodzili na spacery tutaj, chodzili na spacery na Olszynkę, chodzili z tą dziewczyną wszędzie, ona wszędzie próbowała tego człowieka wypatrzeć. Może gdzieś będzie jechał, może będzie jechał autobusem, tramwajem, szedł gdzieś ulicą. Nie udało się, nie było. Po prostu nikogo takiego nie było, nikt po prostu taki się nie pojawił, bo nie mógł się pojawić, bo już go tam nie było. Ta sprawa Skorpiona nauczyła organy ścigania na pewno tego, że najbardziej skutecznym działaniem są działania małych, wyspecjalizowanych grup operacyjno-śledczych, gdzie nie tworzy się olbrzymich struktur, gdzie co drugi milicjant jest zaangażowany w tą sprawę, tylko małe, nieliczne grupy wysokiej klasy specjalistów, którzy działają po cichu, ale działają skutecznie i dojdą do tego sprawcy. Natomiast osoby, które potem wchodziły w skład grupy Skorpion, grupy operacyjno-śledczej tej ostatniej, która już go ścigała od 83 początku, od samego początku oni ścigali go przede wszystkim w oparciu o opracowany system, bo sprawca wyjdzie, bo musi wyjść. I wyszedł. A jak on wyszedł? Otóż stwierdzono, że skoro on już pod swoim ostatnim okresie działalności posługiwał się samochodem i on te samochody kradł, znaczy kradł, otwierał po prostu je, uruchamiał. Ogólnie możemy skrócić to do tego, że on ewidentnie demonstrował umiejętność otwierania tych samochodów, uruchamiania, porzucał je, a więc jednoznacznie musiał mieć prawa jazdy. Musiał mieć, po prostu musiał mieć. No, nie było możliwości, żeby nie miał. W tamtym czasie to nie był jakiś super popularny dokument, w szczególności na terenach pozamiejskich, tak jak na Kociewiu. No i biorąc pod uwagę wszystkie te jego zbrodnie, których dopuszczał się w ostatnim okresie, które się skoncentrowały przede wszystkim na Kociewiu, wytypowano te gminy, gdzie było najwięcej tych zdarzeń i zaczęto sprawdzać listy osób, które tam zamieszkały, które miały związek, które miały prawa jazdy. I nazwisko po nazwisku, po kolei sprawdzano, czy figuruje, czy nie figuruje, sprawdzano, jak on wygląda, jakie zdjęcia. I dotarto do jego nazwiska Tuchlin i zaczęło nagle się wszystko zgadzać. Mieszkał w Gdańsku, pracował w ZNTK, posiadał prawa jazdy, był elektrykiem. W tych miejscach, gdzie dochodziło do ataków, on wtedy akurat przebywał. Wszystko zaczęło się składać w jedną całość. Skorpion z tego względu, że autorem tego kryptonimu był Ryszard Małaszek, kryminalny, bardzo zasłużony funkcjonariusz, który no, brał udział chyba we wszystkich największych sprawach w Polsce, czy to jako konsultant, czy jako obserwator. No i on stwierdził, że właśnie te ataki wyglądają tak jak ataki Skorpiona, który swoim ogonem uderza znienacka i paraliżuje ofiarę i że to byłby taki najlepszy kryptonim, który najlepiej by oddawał jego charakter, jego ataków.